No i studio Dziki Zachód. Dżingiel miał iść, a nie poszedł.
No.
No i co, słucham pana, co ma być dalej.
Studio Dziki Zachód.
No i dalej ma być...
Realizator się zdenerwował, będą mu się ręce trzęsły. Niech się pan uspokoi i nie hiperwentyluje, tylko pooddycha wolniej. Co pan Krzysztof zaczął mówić?
No bo ty coś obiecałeś, że opowiesz o stand-uperach, opowiesz o humorze.
A, o stand-uperach, że ja powiem. Tak, no więc obejrzałem tych polskich. Straszliwie plugawią język. W Ameryce to nie jest norma. Jest to norma u Murzynów i u niektórych białych, że tam jest pełno wulgaryzmu i nie tylko same słowa brzydkie, ale też treści brzydkie. Tam dużo się opowiada o tym, co mężczyźni robią z kobietami, kobiety z mężczyznami, do tego są buty, zwierzęta i wszystkie inne wynaturzenia i to ma być śmieszne na scenie. Więc cała masa tego. No to przewijałem i obejrzałem tych najważniejszych w Polsce. Lotek jest taki jeden, który wypełnia stadiony i ponieważ służbowo się zajmuję stand-upem, to się przemęczyłem i obejrzałem ze 2 godziny tego Lotka i nie zaśmiałem się ani razu przy tym. Kompletnie nie mój dowcip. To interesujące antropologicznie, że kompletnie nie wiem, kto tam przychodzi na te występy na stadionie. No nie chcę mówić, że dresiarze. Bo celnie sobie wielu dresiarzy, szczególnie jak są przy okazji kibolami i wcale ich nie uważam za durniów. Natomiast no, to, co nam na tej sali padało, to kompletnie nie ja. 2 znalazłem takich, którzy mieli błyskotliwe rzeczy na poziomie amerykańskim, ale to w niektórych momentach. Niejaki Szumowski o wymieraniu zwierząt pięknie mówił i Kępa o III wojnie światowej. Stand-up z definicji ma być politycznie niepoprawny, więc trzeba się przygotować na to, że będzie obrażana ideologia gender, tam zmiany klimatyczne i inne takie rzeczy, bo tu chodzi o taką walkę koncepcjami. Przychodzisz i w śmiesznej formie masz się zastanowić, czy to, co ci podają jako papkę Skowroński z Cejrowskim i TVP i TVN, czy to jest rzeczywiście logiczne, sensowne, czy ja tego chcę i tak dalej. I w związku z tym wyśmiewa się różne rzeczy. No to cieszę się, że znalazłem przynajmniej 2 w tej masie 100, którzy mnie rozbawili w jakichś drobnych momentach, bo nie wszystko, co opowiadali, mi się podobało. To, że to jest takie strasznie wulgarne, mi nie odpowiada, że wchodzi człowiek na scenę z mikrofonem i w jakimś sensie broni wulgarnego języka, bo skoro co 3 słowa musi przekląć i zaraz po tym, jak przeklnie, jest salwa śmiechu, no to mnie to nie odpowiada, bo to publiczność też przyjmuje, potem wychodzi na ulicę i mówi takim samym językiem, kiedy publiczność chce być śmieszna.
A czy
od czasu do czasu
jak wychodzisz...
brzydkie słowo się przydaje, ale no to musi być właśnie od czasu do czasu, od wielkiego dzwonu, gdy naprawdę nie da się innego słowa użyć. Słucham cię.
Czy jak wychodzisz na scenę, to masz scenariusz całego wystąpienia w głowie i tylko z pamięci coś opowiadasz? Sam siebie cytujesz, czy też improwizujesz?
Mam, ja jestem przygotowany, ale przy stand-upie publiczność w dużej mierze buduje występ, bo ja muszę mieć klocków 600 i wykorzystać ich 100 w głowie. Zasadniczy scenariusz jest przygotowany, przez lata ćwiczony, ale na publiczności wyłącznie. Natomiast jak widzę, że publiczność pewnego typu dowcipów nie kupuje, to natychmiast z głowy je wyrzucam i szukam tych, które akurat ta publiczność w Parzęczewie, w Płocku czy gdzieś tam akurat to ich śmieszy i staram się dorzucić z tych 600 więcej takich, żeby publika wychodziła zadowolona z sali.
A miałeś taką przygodę, że nikt się nie roześmiał w czasie całego twojego wystąpienia?
Miałem to, wspominam, przez całe lata, jak kręciłem odcinek w Krakowie, odcinek Boso przy Montelupi w areszcie. Taką wybudowałem figurę, że areszt to jest jak wyspa na brzuchu miasta. Taka wyspa, do której trudno dojechać. Odległa wyspa, tak jak dla badacza jakieś wyspy tam na Karaibach, czy gdzieś Papua Nowa Gwinea, gdzie żyją dzikie plemiona, do których mamy bardzo ograniczony dostęp. No areszt jest taką wyspą też. No i pojechałem do tego aresztu, a kaowiec mi powiedział, żebym zrobił dla nich występ komediowy. I wyobraziłem wtedy występ Johnny Cash, występował w więzieniach. Miał 2 koncerty na płytach doskonałe, ciągle jeszcze do kupienia. W Sing Singu, tam w San Quentin, coś tam. I genialne koncerty, jak on do nich pojechał. I sobie pomyślałem, nagram taki genialny występ Cejrowskiego w więzieniu. Mała sala i przyszli więźniowie. I przez półtorej godziny ja wyciągałem najlepsze dowcipy z moich 600. Z 1 200 000 już zacząłem wyciągać. I zero reakcji na sali. I ten kaowiec zamiast mi przerwać po 5 minutach i przebudować salę, to on wytrzymał te półtorej godziny ze mną. Ja się strasznie wymęczyłem. A on mi potem powiedział, że to jego błąd, bo zmieszał na sali gry psujących z niegrypsującymi. I to powoduje, że żadna ze stron nie może się zaśmiać, bo niegrypsujący, czyli frajer, nie wolno mu się odzywać. Ma siedzieć cicho, kiedy obok siedzi grypsujący, a grypsujący przed frajerem przecież nie będzie rechotał z radością. No i nawet nie wiem, czy to prawda do końca, ale ten kaowiec mi tak wytłumaczył. I to była taka sala okropna, bo opowiadasz dowcipy i sala kompletnie nie reaguje. Na szczęście była mała, zamknięta i nie musiałem tam już wracać z tym występem. Teraz się boję iść do więzienia, nawet gdyby mi ktoś zagwarantował, że sami grypsujący będą na sali.
Albo ci drudzy.
Albo ci drudzy, tak. Ci drudzy to jest bardziej taka publiczność, którą spotykam na co dzień, jak w Polsce występy robię, bo to są ludzie normalni, no nie grypsujący, znaczy, że nie siedzą tam od lat, nie wsiąkli, nie jest to kultura inna od mojej, więc z nimi znalazłbym porozumienie, natomiast z grypsującymi się dogadać to byłoby wyzwanie, ale mówię szczerze wszystkim Lotkom, Szumowskim i Kępom i Abelardowi Gizie, że tak, Cejrowski się boi teraz iść do więzienia, wystąpić przed grypsującymi po tym okropnym doświadczeniu. Oni mnie muszą rozumieć, bo jak zaczynali i mieli mało ludzi na sali i nikt nie reagował, to jest bardzo ciężkie. Dla artysty, który nie ma, może się zasłonić gitarą. Kabaret zawsze może uciec w piosenkę. To teraz śmieszna piosenka. Natomiast stand-uper jest sam, ma tylko mikrofon i nie ma się kim zasłonić.
To może my teraz ucieknijmy w piosenkę. Powiedziałeś o więzieniach, więc jesteśmy blisko Sądu Najwyższego. W takim razie po piosence porozmawiamy o sądownictwie w Polsce, dobrze?
No proszę uprzejmie, piosenka dotyczy tego, że on nie rozumie swojej dziewuchy, bo ona jest tak jak opisywana przeze mnie szwagierka na Facebooku, że on jej coś słodkiego kupił, a ona cholera na diecie i tylko stewią polewa. No to on jej zaproponował może lampka wina i świece, a ona ocieplenie klimatu świece powodują, a lampka wina ty pijaku. I nie rozumie swojej babeczki.
Studio Dziki Zachód.
Wojciech Cejrowski w studiu Dziki Zachód i komentarz do tego wszystkiego, co dzieje się z systemem prawnym w Polsce.
Proszę pana, żyjemy w państwie posowieckim i najpierw byśmy se musieli we własnych głowach coś zmienić. Użyję przykładu kompletnie z sądownictwem pozornie niezwiązanego. Profesor Uniwersytetu Śląskiego, była taka afera niedawno, profesor Ewa Budzyńska podała w czasie zajęć z socjologii definicję książkową, jedną z kilku, rodziny, jako złożonej z męża, żony, ojca, matki, dzieci, krewnych i powinowatych. I ponadto wykazała też, że dziecko w łonie matki jest człowiekiem i te oczywiste prawdy spotkały się ze sprzeciwem części studentów. I o co została oskarżona? Przez studentów, uwaga, nie, żadnej rozprawy nie było, tylko studenci list napisali tam do władz uczelni. Poza tym, że o promowanie poglądów anti-choice, czyli przeciwko wolnemu wyborowi, pytam, dlaczego promowanie poglądów jest jakichkolwiek, jest nagle niedozwolone. Poglądów homofobicznych, ale też została oskarżona przy okazji jednym tchem o antysemityzm, dyskryminację wyznaniową i całą masę innych rzeczy. I teraz dobra, no studenci różni są, ci są głupi akurat, skoro stosują takie argumentacje. Natomiast rzecznik dyscyplinarny uczelni powinien być mądrzejszy, a przede wszystkim powinien stosować pewien porządek prawny. Otóż on stwierdził, że wymierzenie pani profesor obwinionej kary nagany będzie stanowiło adekwatną do czynu karę, ale także będzie stanowiło wyraz prewencji ogólnej i prewencji szczególnej w związku z zachowaniami, jakie są przypisywane obwinionej. Czyli nie odbyło się żadne rozpatrywanie i dochodzenie sprawy, tylko w ramach prewencji została ukarana. Nie za czyny, które zrobiła, została ukarana, tylko rzecznik twierdzi, że w ramach prewencji, czyli ją ukaraliśmy po to, żeby inni tak nie robili, a nie dlatego, że mamy ją ukarać. To jest sowiecki porządek prawny. I za winy przypisywane obwinionej nic nie sprawdzał, tylko studenci przypisali, powiedzieli brzydka pani i w związku z tym została ukarana. Co w takich sprawach, gdy naukowiec ze względu na swoje poglądy jest karany, co z tym robić? No, moim zdaniem powinniśmy pójść w takim kierunku, w jakim poszedł Trump. Otóż on powiedział, jeżeli na uczelniach nie będzie wolności słowa, to te uczelnie, które mają finansowane nie z budżetu państwowego, nie będą miały tego finansowania, ja je cofnę. W Polsce kto finansuje uczelnie państwowe? Minister szkolnictwa, podejrzewam. I on powinien stosować siłę portmonetki do zwalczania takich zjawisk, jak właśnie ta kara za poglądy nagle i w dodatku wyrok wymierzony bez żadnej rozprawy. Nic tam, dochodzenie się nie odbyło, nic, tylko przysolili jej karę od razu. Minister szkolnictwa powinien zastosować siłę swojej portmonetki, jeżeli nie ma wolności słowa na uczelni. A w sprawach sądownictwa już szczegółowego schylę się, bo ta kartka była na moim biureczku od 3 tygodni albo i od miesiąca. Natomiast spadała przy każdej naszej audycji. Ja Państwu powiem, dlaczego trzeba zrobić reformę sądownictwa i moim zdaniem, dlaczego ją zrobić trzeba. I dlaczego to powinna być opcja wszyscy won. Wszyscy, którzy służyli w starym aparacie, powinni wylecieć bez dochodzenia, czy ktoś był dobrym sędzią, czy niedobrym sędzią za PRL-u i tak dalej. Po prostu powinni rutynowo wszyscy stracić robotę, bo to jest łatwiejsze niż teraz rozbieranie włosa na czworo i tak dalej. Rocznica pacyfikacji kopalni Wujek. Zginęło 9 górników, 20 rannych, wielu pobitych. Największa tragedia stanu wojennego. Ostatni zamowiec skazany został dopiero w grudniu. I nie skazano żadnego przywódcy PZPR-u. To jest złe świadectwo dla tej ekipy, która jest w polskich sądach w tej chwili. Od grudnia 70. zdarzenia w Gdyni. Grudzień roku 70. Zginęło 45 osób, 1300 osób rannych i żadnych działaczy PZPR-u nie rozliczono. Sprawa zdechła, już się nie podniesie. I takich spraw mam tutaj jeszcze kilka. 700 osób z wymiaru sprawiedliwości jest związanych z PRL-em. Wtedy byli powoływani do służby przez tamtą władzę, więc musieli być siłą rzeczy, lizusami tamtej władzy. I nie ponieśli żadnej odpowiedzialności za krzywdzące wyroki. No więc wszyscy won. A Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy o przywrócenie emerytur byłym SB-kom. Ja bym jeszcze w dodatku zastosował jakiś paragraf, w którym nie wolno kandydować pewnym osobom. Bo jak mają gładką mowę, tak jak Kalisz, to są w stanie przekonać wyborców. No w porządku, są w stanie przekonać, ale gdybyśmy spojrzeli na ich życiorys, służyli poprzedniemu systemowi, złemu systemowi, który konstytucja odrzuca, nie pozwala promować komunizmu ani nazizmu i tak dalej. A my cały czas mamy taką furtkę, że ci ludzie mogą być wybierani i mieć wpływ na sądy między innymi. No i mam całą listę takich rzeczy, takich pretensji do polskich sądów, stąd powinna się zdarzyć opcja zerowa. Oni się bronią, powinna się zdarzyć opcja zerowa. Powinniśmy ich wszystkich po prostu mechanicznie, nie merytorycznie, tylko mechanicznie powinniśmy ich usunąć i zbudować od nowa. Może zacznie działać. No ale pomysły poboczne jeszcze są takie, żeby sędziemu płacić honoraria za wyrok. W momencie, kiedy wyrok jest podważony w wyższej instancji, czyli był wadliwy, honorarium się nie należy. Gdyby mieli honoraria, pracowaliby na akord, wówczas procedowaliby szybciej we własnym interesie i gdyby musieli te honoraria oddawać w sytuacjach, gdy wyrok jest podważony, pracowaliby moim zdaniem lepiej. Baliby się zrobić szybko wyrok wadliwy, bo nie dostaną forsy za wadliwy wyrok. No i ta sytuacja jest teraz tak skomplikowana i wzywają jeszcze obce siły do Polski. Ta grupa, która służyła starej władzy, tak skomplikowała sytuację, że PiS się z tego nie wyplącze, chyba że zrobi cięcie nożem, na przykład takie, które ja zaproponowałem. Wszyscy won.
z tymi pieniędzmi za wyroki, to wtedy urodziłaby się solidarność wewnątrz sędziów i by sąd wyższej instancji orzekał na wszelki wypadek, tak jak sąd niższej instancji. Mogłoby to zakłócić procesy.
Wszystko ma wady. I teraz nie chcemy polepszyć naszej sytuacji, dlatego że poprzez polepszenie ona nadal będzie trochę zła. No a czy ktoś sprawdził to, co przed chwilą powiedziałeś, Krzysztof Jaskowroński? Czy ktoś to sprawdził gdzieś, co ty mówisz teraz?
Nie. Ale
oczywiście też... obaj robimy eksperyment myślowy. Ja twierdzę, że człowiek, jako przedsiębiorca, który zatrudnia ludzi, że człowiek, który pracuje nie na pensji, tylko na etacie, jest bardziej wydajny i ogólnie lepiej pracuje. Jest też częściej, taki sędzia, który by dostawał honoraria, częściej jest sprawdzany. We własnym poczuciu również. Częściej jest sprawdzany, bo co chwila musi patrzeć na te stare honoraria, które jeszcze wiszą, bo poszło do drugiej instancji. Gdybyśmy natomiast złapali taką zmowę między instancją wyższą a niższą, no to wtedy kary powinny być solidne, a proszę mi pokazać sędziów w Polsce, którzy siedzą w więzieniach. Pokazujemy czasami w mediach osoby, które ukradły batona w sklepie i mają duże kłopoty, natomiast pokazujemy w tych samych mediach sędziów, którzy kradli tam w sklepie z elektroniką coś i tak dalej i nie słyszymy, żeby oni siedzieli w więzieniach. I mieli duże kłopoty, poza takimi ogólnymi politycznymi kłopotami, że ktoś naburczał na nich w mediach. No więc za taką zmowę, którą opisałeś przed chwilą, kryminalną zmowę, że ja ci będę w wyższej instancji zatwierdzał twoje wyroki, za coś takiego powinny być bardzo solidne kary, poza tym jest jeszcze trzecia instancja przecież. Więc jeżeli sąd drugiej instancji zawali, to on też nie dostaje honorariów. Jeżeli wyrok zostaje podważony poprzez prezydenta, to, bo parol prezydent zastosował i tak dalej, to też się honorarium nie należy. No i sędziowie powinni być wybierani w wyborach powszechnych. To w ogóle, jeżeli ktoś nas, naród, ma osądzać, to powinien przez nas, naród, być wybierany. To jest w ogóle teza podstawowa moja. Sędziowie, którzy są... Naród nie ma żadnego wpływu na wybór sędziów, to jest sytuacja wadliwa. Kropka.
Kropka i zanim będzie finał naszego dzisiejszego studia Dziki Zachód, to proponuję jeszcze jedną piosenkę.
A bardzo mnie to cieszy, proszę pana. Facet pójdzie się napić. Muzyka country jest tak niepoprawna jak stand-upy, ogólnie stand-upy, nie tylko polskie, niepoprawna politycznie jest i facet po prostu w sytuacji, kiedy jest mu trudno, idzie się napić. I nawet oznajmia piosence radosnym głosem, że dzisiaj wieczorem planuje przepić wszystko, co ma w kieszeni.
Studio Dziki Zachód.
Tak, rozmawiamy.
Na koniec mam pewną propozycję, ale mogę ją wycofać w każdej chwili.
To byśmy chwilę poświęcili, no bo cała Ameryka mówi zupełnie o czymś innym dzisiaj. O zdarzeniu, o wypadku helikoptera i o śmierci koszykarza, jednego z najlepszych koszykarzy ligi koszykówki amerykańskiej, NBA.
No tak, jak zginie gwiazda, jakby Michael Jackson... Ten koszykarz to odpowiednik Michaela Jacksona, tylko w sporcie. Gdyby Michael Jackson się rozwalił helikopterem, to też by wszyscy o tym mówili. No wiele osób kochało oglądać tego zawodnika. On po karierze swojej zawodniczej, ja o sporcie nic nie wiem, ale po karierze widziałem, że sprawny, inteligentny, bystry, dowcipny. I naród go kochał. W związku z tym, jak się we mgle rozwalił helikopter, on zostawił chyba 3 córki. A jedna z nim była w samolocie i pokazuje telewizja zdjęcia, jak tą córeczkę swoją, która w helikopterze z nim zginęła w tej katastrofie, nosił na plecach bardzo często w publicznych miejscach. No to naród się tym zajmuje, bo to taka wzruszająca historia. No, jakby u nas się zdarzyło nieszczęście jakiemuś wielkiemu sportowcowi, to byłaby informacja numer jeden. I to tyle na ten temat. No, wszyscy powtarzają to samo, przypominają największe momenty z jego życia sportowe, jego wyniki i to, że był fajny facet. I ponieważ był fajny facet, to wszystkim jest smutno, że się rozwalił helikopterem w Kalifornii, lecąc przez góry. No on nie prowadził, tylko tam miał pilota i jeszcze 9 osób chyba w sumie było. I co mam więcej mówić na ten temat? Nie znam się na sporcie. Na wielu rzeczach się nie znam. i może nas to prowadzi do roastu. W stand-upie jest coś takiego jak roast, czyli smażenie kogoś i komik siedzi, jest obsmażany przez innych komików. Roasty się odbywają też na, odbywały dopóki Trump chodził, poprzedni prezydenci chodzili na takie spotkanie z dziennikarzami raz w roku i tam się odbywał dowcipny roast prezydenta, albo prezydent roastował, Trump to raz zrobił wobec Hillary Clinton. Jakiś stand-uper albo kilku pisze prezydentowi wtedy takie przemówienie dowcipne, w którym on się w stand-uperski sposób wyśmiewa ze swojego przeciwnika albo z samego siebie, różne takie rzeczy. Odbywa się roast Cejrowskiego za każdym razem po każdej naszej audycji. Ciebie tykają trochę mniej. W równoległej audycji, którą z panem Rudnikiem prowadzę, z kolei roast Rudnika się odbywa. I może warto wspomnieć o tym. Zacytuję słuchacza. Dobrze gada Cejrowski o doktrynie siły Ronalda Reagana i Trumpa, ale w kwestiach wojskowych, w tym w kwestii broni, jest wielką lamą. Tak, jestem wielką lamą, nie znam się na karabinach i rzeczywiście jak się rozpędzę z Krzysztofem Skowrońskim, to pomylę flintę, czyli karabin skałkowy technicznie, z czymś tam innym, shotguna, czyli strzelbę, z czymś tam pomylę, bo szanowni państwo, w tym co mówię, ja pokazuję ogólne procesy i jak mówię flinta, to specjalista zaraz widzi błąd i mu się pali na czerwono, natomiast publiczności staram się przekazać pewną ideę i kiedy rozmawialiśmy z zeszłego tygodnia o Gwiezdnych Wojnach i wspomniałem o tych laserach w kosmosie, nie dodałem szczegółów, że być może był to blef amerykański. Amerykanie do tej pory twierdzą, że to był skuteczny blef Reagana, bo nie mieli wtedy tych laserów. Pokazali tylko animację komputerową, jak to niby ma działać. Nieważne, czy to był blef i czy mieli lasery. Opowiadaliśmy o koncepcji, o doktrynie Reagana, która ma polegać na odstraszaniu. I teraz czym odstraszasz, to jest twoja sprawa. A tak jak w rozgrywce pokerowej, jak masz blef i umiesz go zastosować, to zastosuj. To nawet może było lepsze, jeżeli Reagan zastosował blef, a Rosjanie uwierzyli. Specjalista przypiekał mnie strasznie w internecie, mówiąc o tym, że baterie do takich laserów byłyby tak ciężkie, że nie sposób je wynieść na orbitę, więc Amerykanie na pewno nie mieli laserów w kosmosie i tak dalej, pewnie nie mają do dzisiaj. Tego akurat nie wiemy, ale rzeczywiście technologia poszła w tę stronę, że można z Ziemi strzelić rakietką w rakietę i ją rozwalić prewencyjnie. I coś takiego ma Izrael, ma tę swoją czapę taką od Amerykanów, dostali ją w prezencie i stosowali w zeszłym roku. I Amerykanie przeciwko Rosjanom mają takie właśnie sprzęty różne, które już nie trzeba do kosmosu jechać, tylko można to ustawić na ziemi i rozwalić ruską rakietę, zanim doleci do Los Angeles. No więc, drodzy państwo, jak Cejrowski coś opowiada ze swadą, proszę zwracać uwagę na proces historyczny, który ja opowiadam, na zasadę pewną, a nie czepiać się szczegółów, bo usmażą mnie państwo zawsze na szczegółach. Rzeczywiście w kwestii broni średniego zasięgu jestem wielką lamą, ale procesy rozumiem bardzo dobrze.
I tu stawiamy kropkę. Słyszymy się za tydzień w studiu Dziki Zachód.
Ależ oczywiście. Bye.
Bye.
Studio Dziki Zachód.